Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na antenie naszego radia wyjątkowy dzień. Otóż dyżur pełnią przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpowiadając na Państwa pytania. Jesteśmy niezwykle zdumieni i zaskoczeni ilością pytań, które Państwo przekazali dzisiaj do naszych gości, a są nimi pani Aneta Reszka, doradca emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Płocku. Witam bardzo serdecznie ponownie, pani Aneto. I pan Wojciech Ściwiarski, rzecznik regionalny ZUS na Mazowszu. Dzień dobry, panie rzeczniku, po raz drugi.
Dzień dobry, witam ponownie.
Proszę państwa, mam nadzieję, że nie jesteście państwo zbyt zmęczeni, bo rzeczywiście, panie rzeczniku, tych pytań było bardzo dużo.
Tak, to ogromnie budujące, że nie przyjechaliśmy tutaj tylko wypić dobrej kawy, ale też udało nam się odpowiedzieć naprawdę na kilkanaście niektórych trudnych pytań. To, tak jak powiedziałem, budujące, że klienci na Zakładu Ubezpieczeń Społecznych słuchają radia i chętnie pod numer telefonu dzwonili, za co bardzo dziękujemy.
Proszę pani, czy pytania, które pani dzisiaj odbierała od naszych słuchaczy, one pokrywają się z tymi zadawanymi w sali obsługi klientów?
Tak, tak. Te pytania na co dzień mamy od klientów właśnie bieżącej pracy.
Czyli to są takie najtrudniejsze sprawy w tej chwili, z którymi się borykają klienci. No dobrze, no to w takim razie przystępujemy do omówienia tych zagadnień. Miejmy nadzieję, że będą one wskazówką dla naszych słuchaczy. Proszę pani, emerytura powszechna czy wcześniejsza? Słuchaczka z Półtuska tutaj zadała pytanie, będąc na wcześniejszej emeryturze, czy korzystnie będzie dla niej korzystna emerytura powszechna? Co pani odpowiedziała naszej słuchaczce?
Zachęciłam tak panią, aby złożyła w ZUS-ie wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury powszechnej, ponieważ jak najbardziej może tu skorzystać z ustalenia prawa do tej emerytury, ponieważ pani przeszła na emeryturę wcześniejszą ze względu na pracę w szczególnym charakterze, ma już ukończony wiek 60 lat i na dzień dzisiejszy właśnie pobiera tą emeryturę wcześniejszą. Żeby ustalić wysokość tej emerytury powszechnej, no musi pani do nas wystąpić tak z wnioskiem i wtedy po wydaniu decyzji będzie wiadomo, czy świadczenie, ta emerytura powszechna jest świadczeniem dla tej pani, świadczeniem korzystniejszym, czy może również się okazać, że nie. Ale to tutaj nie ma żadnego, że tak powiem, niebezpieczeństwa po złożeniu takiego wniosku. Nawet w sytuacji, gdyby to świadczenie wyszło mniej korzystne, to pani pozostanie przy wypłacie tej emerytury wcześniejszej, wyższej wysokości.
Najważniejsze to mieć wybór. Wiele pytań dotyczyło też dokumentów do wniosku o emeryturę. Proszę powiedzieć, jak przygotowujemy te dokumenty? Jak je zebrać? Co wchodzi w skład tych dokumentów?
Do wniosku o emeryturę należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy swojego ubezpieczenia. Też nie wszyscy świadczeniobiorcy muszą te dokumenty składać, jeśli chodzi o wyliczenie emerytury powszechnej, ponieważ osoby, które posiadają naliczony kapitał początkowy, już te dokumenty właśnie przy wniosku o naliczenie kapitału składali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i mają naliczony ten kapitał, więc już nie trzeba powtarzać dokumentów potwierdzających, tak, okresy ubezpieczenia czy wynagrodzenia. Natomiast osoby, które tego kapitału nie mają ustalonego, muszą przy wniosku właśnie o emeryturę dołączyć wszystkie swoje świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające wynagrodzenie, jakie uzyskiwali w trakcie zatrudnienia. Są to takie druki RP7, które wystawiają zakłady pracy. Zaświadczenia potwierdzające okresy pobierania na przykład zasiłku dla bezrobotnych. Mężczyźni zaświadczenia z WKU albo książeczka wojskowa, jeśli chodzi o uwzględnienie okresu pełnienia służby wojskowej. Także wszystkie dokumenty z całego okresu ubezpieczenia, mówimy tutaj tylko o tych okresach do końca 98 roku, ponieważ potrzebujemy te dokumenty w formie papierowej tylko właśnie do tego roku, ponieważ już od stycznia 99 każdy z nas już ma takie indywidualne konto i my już posiadamy wszystkie dane, które są uwzględniane później do wyliczenia wysokości emerytury.
Czyli jeśli ktoś już pracował przed 98 rokiem, musi uzupełnić, tak, te dane do kapitału?
Tak, jeśli nie ma naliczonego kapitału, musi taki wniosek, znaczy musi, powinien taki wniosek tak złożyć przed właśnie ustaleniem najlepiej uprawnień już do emerytury, żeby ZUS po prostu już wyliczył ten kapitał.
Dziękuję bardzo za te odpowiedzi. Panie rzeczniku, były też pytania o wysyłkę PIT-ów. Czy ta akcja już jest zakończona?
Tak, no w zasadzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych już dawno zakończył wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za ubiegły rok i tak naprawdę to od lutego i na salach obsługi klienta pojawiały się i nadal się pojawiają pytania co do tego tematu. My cały czas powtarzamy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych już zakończył tą wysyłkę i wysyłał różne deklaracje podatkowe. W przypadku dzisiejszej audycji dodzwoniła się do nas klientka, która otrzymała PIT 40A i zastanawiała się, co z tym PIT-em musi zrobić, czy złożyć w Urzędzie Skarbowym rozliczenie. No to co do zasady, poinformowaliśmy klientkę, że PIT 40A można powiedzieć, że jest tak zwanym PIT-em rozliczonym, czyli z takim PIT-em, jeżeli na przykład nie rozliczamy się wspólnie z małżonkiem albo z innych dodatkowych rozliczeń nie korzystamy, to taki PIT w urzędzie, z takim PIT-em do Urzędu Skarbowego nie musimy nic zrobić. Tutaj był akurat taki przypadek, że klientki mąż zmarł w ubiegłym roku i ona chce się w tym roku rozliczyć się ze zmarłym mężem i oczywiście ma do tego prawo, tylko poinformowaliśmy ją, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wysyła deklaracji podatkowych PIT po osobach zmarłych. Taka osoba musi złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wydanie duplikatu PIT-u po osobie zmarłej i zazwyczaj, jeżeli nie ma żadnych problemów, to taki PIT otrzymuje od ręki.
Były też pytania, proszę państwa, o rentę wdowią. Cały czas ten temat budzi emocje. Pani Aneta Reszka odpowiadała na to pytanie. Nadal obowiązuje renta wdowia?
Tak, przepisy są aktualne, obowiązują od 1 lipca 2025 roku i cały czas klienci składają wnioski o rentę wdowią, czyli o wypłatę świadczenia w zbiegu.
Opłaci się złożyć wniosek?
Oczywiście, ponieważ no, pobieramy świadczenie jedno w pełnej wysokości, korzystniejsze, tak, w 100%, a drugiego świadczenia 15%. I tu jest też dobra informacja dla słuchaczy, ponieważ to świadczenie od stycznia 2027 wzrośnie do 25%.
A czy wybieramy, które świadczenie jest tą bazą, czy nasze, czy małżonka?
Jeśli klient ma taką świadomość i wie, które świadczenie jest dla niego korzystniejsze, może zaznaczyć to we wniosku. Natomiast jest też możliwość wyboru, żeby ZUS tak wyliczył i wybrał to świadczenie korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.
No to bardzo dobra sytuacja, tak?
Tak. Tak.
Można w państwa ręce oddać tę decyzję.
Tak, dla klientów mamy też informację, że no od 1 marca zgodnie z waloryzacją, która była w tym roku 105,3%, wzrosła również wysokość renty wdowiej, tak, na kwotę 5 935,47 zł brutto, więc to jest ta maksymalna kwota renty wdowiej, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca. No i również pojawiały się w trakcie dyżuru telefonicznego pytania o to, jakie warunki trzeba spełnić, więc powtórzmy, że tak zwana renta wdowia nie jest nowym świadczeniem, jest to połączenie dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z czego jednym musi być renta rodzinna po zmarłym mężu albo po zmarłej żonie. Trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. W chwili śmierci pozostawać we wspólności małżeńskiej z osobą zmarłą, nabyć prawo, i to bardzo ważne, nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż w przypadku kobiet 55 lat i w przypadku mężczyzn 60 lat. I przypominamy, że renta wdowia przysługuje wyłącznie po ostatnim małżonku albo żonie.
Ale było też pytanie od naszych słuchaczy, Pani słuchaczka z Makowa zadzwoniła, że otrzymała podwójną emeryturę. Czy to nie pomyłka?
Tak, no tak. Nie, to nie pomyłka, bo akurat dotyczyło to wypłaty emerytury w kwietniu. Jej termin płatności przepadał na 20 każdego miesiąca i zadzwoniła zaniepokojona, że otrzymała wyższe świadczenie. Uspokoiliśmy klientkę, że to żadna pomyłka zakładu, tylko tak jak akurat dla tej pani, to dla wielu milionów klientów Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwietniu wypłaca tak zwaną 13. emeryturę. W tym roku wynosiła, tak naprawdę ona jest już wpisana, co roku wypłacana naszym klientom, jest to wpisane do ustawy, wynosi tyle, ile minimalna emerytura. I tak, to nie był żaden błąd, po prostu pani otrzymała również 13. emeryturę.
Kolejna nasza słuchaczka zmieniła numer konta i nie otrzymała świadczenia w terminie. Co się stało z jej pieniążkami?
Tak, rzeczywiście było i dobrze, że zadzwoniła klientka akurat z takim problemem, bo również na salach obsługi klientów spotykamy się z podobnymi problemami, ale my dobrze informujemy klientów o tym, że zmiana wypłaty, sposobu wypłaty świadczenia, czy to na konto, czy na adres domowy, powinna być z odpowiednim wyprzedzeniem. Tutaj akurat pani zmieniała numer konta na inny i cały czas, na szczęście jeszcze nie zamknęła poprzedniego numeru konta i ma do niego dostęp, ale gdyby zamknęła to konto, to mógłby się pojawić pewien problem, po prostu otrzymałaby to świadczenie trochę później, więc my informujemy, jeżeli osoba planuje zmianę numeru konta, albo zamyka konto i planuje wypłatę świadczenia na adres domowy, to informujemy, żeby to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej nawet około 20-dniowym, ponieważ zmieniając numer konta, mamy pewne bariery systemowe, które nie pozwalają zmienić tego konta z dnia na dzień, żeby ta wypłata, na przykład, żebyśmy mogli wypłacić świadczenie na nowy numer konta.
Bardzo cenne informacje. Pani Aneta Reszka otrzymała też pytania dotyczące dodatków, jakie w tej chwili są do emerytur. Może omówimy, pani Aneto, te dodatki.
ZUS wypłaca tak, wiele dodatków. Tutaj dzisiejsze pytania skupiały się właśnie o wypłatę dodatku pielęgnacyjnego. Komu przysługuje, ewentualnie kiedy świadczeniobiorca taki dodatek może otrzymać. I wypłata dodatku pielęgnacyjnego z urzędu następuje w momencie ukończenia wieku 75 lat. Także osoby pobierające z ZUS-u świadczenie w momencie ukończenia tego wieku nie muszą składać żadnego wniosku do nas o wypłatę tego świadczenia. ZUS z urzędu wydaje taką decyzję o przyznaniu dodatku i go wypłaca. I wysokość tego dodatku wynosi 366 zł i 68 groszy. Natomiast osoby, które są niezdolne do pracy, nie mają ukończonego tego wieku, 75 lat, mogą również wystąpić z wnioskiem o przyznanie tego dodatku wcześniej, ze względu właśnie na swoją niezdolność do pracy. Wtedy muszą złożyć komplet dokumentów, czyli właśnie wniosek o wypłatę takiego dodatku, zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego leczenie oraz dokumentację medyczną i zostanie przeprowadzone po złożeniu kompletu dokumentów badanie przez lekarza orzecznika i lekarz orzecznik musi wydać tu stosowne orzeczenie, czyli uznać osobę za osobę niezdolną, całkowicie niezdolną do pracy i niezdolną do samodzielnej egzystencji. Jeśli świadczeniobiorca uzyska takie orzeczenie, wtedy ZUS na tej podstawie wyda decyzję o przyznaniu tego świadczenia na okres wskazany właśnie w orzeczeniu. Także.
I kolejne pytania, proszę państwa, dzisiaj zadane przez naszych słuchaczy. Odwieczny problem. Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę? Panie rzeczniku, tych pytań było bardzo dużo.
Tak, rzeczywiście te pytania się przewijają praktycznie cały czas w naszej pracy i znajomi pytają i rodzina pyta, kiedy najlepiej na tą emeryturę przejść. Zawsze odpowiadamy, że tak naprawdę to przede wszystkim indywidualna decyzja każdego klienta. To jest tak naprawdę uzależnione od wielu czynników. Jaką mamy pracę? W którym miesiącu osiągamy ten powszechny wiek emerytalny? Czy chcemy dalej pracować? Czy pracodawca chętnie z powrotem by zatrudnił nas, jeżeli przejdziemy na tą emeryturę? No, co do zasady, my tutaj nie podajemy konkretnej daty. Zauważamy, że największym zainteresowaniem cieszy się miesiąc lipiec, jeżeli chodzi o miesiąc przejścia na emeryturę, ale to jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa. Jest to tak naprawdę decyzja, jedna z najważniejszych decyzji w życiu, kiedy tą aktywność zawodową należy zakończyć i przejść na tą emeryturę. Ja tutaj zachęcam za każdym razem klientów do tego, żeby udać się na salę obsługi klienta jednak, żeby porozmawiać z doradcą do spraw emerytalnych, żeby on poznał naszą indywidualną sytuację. My mamy taką możliwość na sali obsługi klienta albo klienci na naszej platformie usług elektronicznych EZUS, żeby sobie wyliczyć taką symulację tej emerytury, żeby poznać, jaka w ogóle jest taka kwota, czy ona nas usatysfakcjonuje, czy może możemy również poznać taką kwotę emerytury, przechodząc na emeryturę w innym miesiącu niż miesiąc, w którym osiągamy powszechny wiek emerytalny, więc no, jesteśmy tutaj otwarci na klientów. Proszę pamiętać i słuchacze, i klienci, że emerytura to nie jest obowiązek. My nie musimy w wieku emerytalnym przejść na emeryturę, tylko to jest przywilej, z którego możemy skorzystać albo nie.
Tutaj padła konkretna data urodzenia naszego słuchacza, 21 lipca. I co to oznacza?
Tak, 21 lipca zadzwoniła do nas klientka, która kończy właśnie 21 lipca wiek emerytalny i ona powiedziała, że ona mogłaby sobie jeszcze jeden miesiąc przepracować, więc w takiej sytuacji jakby powiedzieliśmy klientce, że ma kilka możliwości. Co do zasady, wniosek o emeryturę można złożyć na 30 dni przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego i w takiej sytuacji, jeżeli klientka złoży taki wniosek, to na 30 dni przed ukończeniem 60 lat, czyli będzie miała przyznaną emeryturę od 21 lipca. Ale klientka poinformowała, że jeszcze do końca sierpnia będzie chciała pracować. Pracuje na podstawie umowy o pracę, więc my poinformowaliśmy klientkę, że jeżeli złoży ten wniosek wcześniej, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna jej emeryturę od 21 lipca, ale tej emerytury nie będzie wypłacał. Na decyzji klientka otrzyma, że została ta emerytura przyznana, ale zawieszona ze względu na to, że trwa stosunek pracy i do momentu, w którym klientka nie przedłoży do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy, to ta emerytura cały czas będzie zawieszona. Poinformowaliśmy klientkę, jak najlepiej rozwiązać stosunek pracy, żeby jeszcze za sierpień otrzymała i pensję z pracy, i emeryturę, jeżeli złoży wniosek o rozwiązanie, o wypłatę emerytury w sierpniu, to za cały od 1 sierpnia będzie miała wypłaconą emeryturę. Klientka, bo to też ważne, pytała jeszcze o legitymację emeryta rencisty. My od jakiegoś czasu co do zasady nie wydajemy plastikowej karty emeryta rencisty. Jeżeli klienci, którzy decydują się na przejście na emeryturę, chcą otrzymać plastikową kartę, to muszą do wniosku o emeryturę złożyć dodatkowy wniosek o wydanie plastikowej legitymacji emeryta rencisty.
Chciałabym jeszcze raz to podkreślić, panie rzeczniku, miesiąc przed datą naszych urodzin, 60.
Tak, można złożyć wniosek o emeryturę nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale uporczywie podkreślam, proszę słuchaczy, pamiętajcie o tym, że emerytura to nie jest obowiązek, tylko przywilej.
Pani Aneta Reszka, doradca emerytalny, otrzymała pytanie od słuchaczki prowadzącej działalność gospodarczą na emeryturę. I czy jest tutaj szansa lepszego przeliczenia emerytury? Co pani odpowiedziała naszej słuchaczce?
Słuchaczka, która ma prawo do emerytury, prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą, ale z tytułu prowadzonej działalności opłaca składkę tylko zdrowotną. Więc w tej sytuacji niestety przeliczyć świadczenia nie będziemy mogli. Żeby przeliczenie nastąpiło, musiałaby opłacać składki właśnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Panie rzeczniku, a jak generalnie podwyższyć sobie emeryturę?
No to tak, to też to kolejne pytanie, które się często pojawia. Znowu powiem, że to indywidualna sprawa, może się powtarzam, ale są sytuacje, w których na przykład jest już osoba na emeryturze i tak jak wspominała wcześniej pani Aneta, ten kapitał początkowy jest dość istotny przy obliczaniu emerytury i do tego kapitału rzeczywiście, no już powiedzieliśmy sobie, jakie te dokumenty muszą zostać złożone do ZUS-u i zdarzają się takie sytuacje, że na przykład jakiś dokument znaleźliśmy, nie wiem, przy przeprowadzce albo przy domowych porządkach, więc jeżeli jakiś dokument nowy, który na przykład jakieś świadectwo pracy albo dokument potwierdzający zarobki albo legitymacja ubezpieczeniowa, w której mogą również pojawić się zarobki, jeżeli jakiś dokument znajdziemy w domu, którego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 98 roku nie składaliśmy, to jest podstawa do przeliczenia na nowo emerytury. Wtedy taki dokument załączamy, wniosek o ponowne przeliczenie emerytury i wtedy mamy podstawę do tego, żeby takie świadczenie przeliczyć na nowo.
A korzystając z takiego prawa emeryci?
Ja pracując na sali obsługi klienta, rzeczywiście zdarzyło mi się, że jakieś nowe dokumenty klienci do ZUS-u składali i zazwyczaj kończyło się tak, że rzeczywiście było to dla klientów na plus.
Pani doradca emerytalna otrzymała pytanie, czy można pracować na emeryturze.
Tak, można pracować. Osoba, która ma prawo do emerytury i ma ukończony powszechny wiek emerytalny, czyli kobieta 60, mężczyzna 65, może osiągać przychody bez żadnych ograniczeń i nie musi tak naprawdę o tym fakcie informować Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast troszkę inaczej sprawa przedstawia się dla wcześniejszych emerytów, dla emerytów, którzy nie mają jeszcze ukończonego powszechnego wieku. Wtedy po podjęciu pracy należy zgłosić do nas ten fakt, ponieważ od wysokości przychodu, jaki emeryt uzyskuje, będzie zależała wypłata właśnie emerytury. Taką emeryturę możemy wypłacać w pełnej wysokości. Może być ona na przykład zmniejszona bądź zupełnie zawieszona w zależności właśnie od wysokości przychodu, jaki uzyskujemy. I mamy tutaj właśnie takie dwa progi. Osoba, która osiąga przychody, które nie powodują tutaj zawieszenia ani zmniejszenia świadczenia, czyli nie przekraczają kwoty 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i konkretnie jest to kwota 6438,50 groszy, będą pobierali emeryturę w pełnej wysokości. Natomiast jeśli uzyskują przychody powyżej tych 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie przekraczają 130%, czyli kwoty 11957,20 groszy, będą mieli odpowiednio świadczenie pomniejszone. Natomiast osoby, których przychód właśnie przekracza te 130%, świadczenie ulega zupełnie zawieszeniu. I tu dodam też, że pracujący emeryci mają na tych emeryturach wcześniejszych, tak, mają obowiązek dostarczyć do nas za poprzedni rok, do końca lutego, zaświadczenie potwierdzające właśnie wysokość uzyskanego przychodu z tytułu zatrudnienia, ponieważ już na tej podstawie ZUS później ustali, czy w prawidłowej wysokości wypłacaliśmy świadczenie.
Bardzo ważne informacje. Proszę Państwa, a z jakimi zagadnieniami, problemami, tematami spotykacie się jeszcze w tej chwili ze strony klientów ZUS-u? Panie rzeczniku, co no, jeszcze? Tak jakie jeszcze chodzą tematy, mówiąc tak kolokwialnie?
Tak naprawdę no, tych pytań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja jeszcze, bo może ktoś włączył się w trakcie naszej rozmowy, pragnę uspokoić, rozmawialiśmy o tych emerytach pracujących. Co do zasady, po ukończeniu powszechnego wieku emeryci mogą pracować i zarabiać bez ograniczeń. Dodatkowo raz w ciągu roku albo po zakończeniu stosunku pracy mogą sobie ten okres, te składki, które na koncie zostały przypisane, dopisać do emerytury i ją na nowo przeliczyć. Tak jak wspomniałem, tych pytań cały czas jest w Zakładzie Ubezpieczeń bardzo dużo. Klientów na salach obsługi też nie brakuje, ale ja chciałbym powiedzieć, że na taką wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych możemy się odpowiednio przygotować. W każdym oddziale ZUS-u, czy w Polsce, również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Płocku i do podległych jednostek organizacyjnych, można umówić się na wizytę na sali obsługi klienta na konkretny dzień i na konkretną godzinę. Można to zrobić pod numerem telefonu 24 26 28 328. To numer telefonu, który obowiązuje właśnie do oddziału ZUS-u w Płocku i do podległych jednostek organizacyjnych oddziału. Jest to ogromna wygoda i oszczędność czasu, umówić się na konkretny dzień i na konkretną godzinę, nie czekać w kolejce, jeżeli chcemy w ZUS-ie sprawę załatwić.
A pani doradca, z jakimi zagadnieniami najczęściej na co dzień się spotyka?
Często są pytania właśnie o takie dodatkowe świadczenia, tak, jakie może wypłacać ZUS, więc niezależnie od tego, czy świadczeniobiorca ma prawo do jakiegokolwiek świadczenia z ZUS-u, czy nie, może ubiegać się też na przykład o takie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To świadczenie wynosi 500 zł. Od tego świadczenia nie ma żadnych potrąceń, a przysługuje osobie pełnoletniej, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Takich wniosków też jest bardzo dużo. Nawet o te świadczenie ubiegają się klienci, którzy mają prawo też na przykład do renty czy do emerytury. Tylko klienci, którzy już mają prawo do świadczenia, żeby mogli nabyć również prawo do tego świadczenia uzupełniającego, mają tutaj określony też limit, czyli wysokość ich świadczenia nie może przekroczyć kwoty brutto 2,687,67. Jeśli to świadczenie jest wypłacane, bo w większości przypadków o to świadczenie ubiegają się osoby właśnie z najniższymi świadczeniami, więc wtedy pobierają to świadczenie w pełnej wysokości. Natomiast jeśli to świadczenie jest wyższe, to wtedy jest pomniejszane, tak, odpowiednio, ale też w jakiej części świadczeniobiorca może pobierać to świadczenie uzupełniające.
Proszę Państwa, odpowiedzieliśmy na wszystkie zagadnienia, pytania, które zgłosili nasi słuchacze. Ja serdecznie dziękuję naszym słuchaczom za tak aktywny kontakt dzisiaj z nami. Pytań było bardzo dużo. Nasi goście naprawdę mieli co robić. Ledwo zdążyli wypić kawę. Także możemy zawsze liczyć na naszych słuchaczy i ich aktywność. A Państwu bardzo dziękuję za wizytę w naszej redakcji i za pełniony dzisiaj dyżur. Mam nadzieję, że nasi słuchacze jeszcze w przyszłości także skorzystają z takich form kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. A moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj pani Aneta Reszka, doradca emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Płocku. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Pan Wojciech Ściwiarski, rzecznik regionalny ZUS na Mazowszu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia Państwu.